przypomnę wszystkim, jakim teraz po jakim wersecie mówimy od paru tygodni, jaki werset czytamy tydzień w tydzień, tak? On już jest wyświetlony za moimi plecami, także nie będę was pytał, opowiedzcie mi albo zarecytujcie, bo każdy z was na pewno przeczyta, tak? Także dalej jesteśmy w temacie Dziejów Apostolskich, 4 rozdziału, 42 werset. Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. I w zeszłym tygodniu Tomek zaczął mówić o łamaniu chleba. Mówiliśmy sobie o nauce apostolskiej, tak? Krótko dla przypomnienia. Mówiliśmy o nauce apostolskiej, że to było nauczanie ludzi oparte na doświadczeniu przebywania z Jezusem, nauczanie oparte na mocy Ducha Świętego oraz nauczanie oparte na poznaniu i zrozumieniu Bożego Słowa. Tak? To było o nauce apostolskiej. Króciutko jeszcze przypomnę, że mówiliśmy też o wspólnocie, czym jest prawdziwa wspólnota. Trzy wnioski takie, które mi się wtedy nasowały, to jest z mojego kazania akurat z tego fragmentu, że mamy wspólnego Ojca, jesteśmy braćmi i siostrami, tak? Jesteśmy braćmi i siostrami, mamy być kochającym się rodzeństwem i nasza miłość ma być widoczna, między innymi poprzez okazywanie sobie szacunku. I dzisiaj przejdziemy do kolejnego, że tak powiem, tego filaru. Na jednym z tych kazań pokazałem wam taki stół z wyłamaną nogą, tak? Nie z powłamywanymi nogami, tylko z wyłamaną nogą. I dlatego, że tak rozumiem ten fragment z Dziejów Apostolskich, że to te cztery rzeczy wymienione w tym 42 wersecie są jak cztery nogi od stołu, tak? Kiedy któreś zabraknie, stół staje się chwiejny. To nie jest tak, że on od razu upadnie, to nie jest tak, że od razu wszystko ryknie, ale już ciężko będzie przy nim usiąść, ciężko będzie przy nim zjeść, odrobić pracę, no bo cokolwiek chcemy przy stole zrobić, tak? I jeden z takich konkretnych filarów, o którym Tomek już dość dużo powiedział w zeszłym tygodniu, to jest właśnie łamanie chleba. My to łamanie chleba najczęściej rozumiemy poprzez słowo wieczerza, tak? Poprzez pewnego rodzaju słowo, które określa jakąś taką ucztę, prawda? Którą wspólnie ludzie mogą ze sobą mieć, tak? I na początek irlandzki poeta Oscar Wilde powiedział takie coś bardzo fajnego. Powiedział, po dobrym obiedzie nie ma się pretensji do nikogo, nawet do własnej rodziny. Tak? Jest coś takiego niezwykłego w wspólnym posiłku. Jest pewna unikalność tego, że spędzamy razem czas poprzez zjedzenie wspólnego posiłku. Tak? Czy jest to w rodzinie, tak? Kiedy mówimy o niedzielnym obiedzie, ten niedzielny obiad jest jakiś taki, no wiecie, na niedzielny obiad zawsze wszyscy jesteśmy razem. Tak? Kiedy schodzimy się gdzieś razem, tak, i na przykład, nie wiem, albo zapraszamy kogoś na przykład na wieczór, tak, zapraszamy kogoś na kolację, to oczekujemy, że spędzimy z kimś miło czas. Czy chodzi nam zawsze o to, co będziemy dokładnie jedli na tej kolacji? Czy to jest to najważniejsze tak naprawdę? Nie. Najczęściej jest, najistotniejsze jest to, z kim tak naprawdę zjemy ten posiłek i jak miło spędzimy z tą osobą czas. I otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, 14 werset. Dlatego, że kiedy mowa o łamaniu chleba, chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeanalizowali ten fragment, w którym tak naprawdę to łamanie chleba w Kościele zostało w pewien sposób ustanowione. A mianowicie w pewien sposób wydarzyło się po raz pierwszy. I czytamy w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, w 14 wersecie, od 14 wersetu. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce przy stole, a z nim apostołowie. I zwrócił się do nich. Gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć tą paschę wraz z wami. Powiedzcie, że z pewnością już jej nie spożyją, póki nie nastąpi czas jej wypełnienia w Królestwie Bożym. Następnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział, weźcie go i rozdzielcie między siebie, gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im, mówiąc, to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na pamiątkę. Podobnie wziął kielich, kiedy już spożyli i powiedział, ten kielich to nowe przymierze, przypieczętowane moją krwią za was przelaną. Myślę, że ten fragment, tak jak z pozostałych Ewangelii, jest nam dość znany. Ja chciałbym dzisiaj na początek zwrócić uwagę na pewną bardzo istotną rzecz, która często nam w tym fragmencie umyka. A mianowicie na słowa Jezusa w 15 wersecie. I zwrócił się do nich. Gorąco pragnąłem. Jezus Chrystus gorąco pragnął ze swoimi uczniami spędzić ten wieczór razem. On pragnął być z nimi tego wieczoru. Ten wieczór się odbył dlatego, że on bardzo chciał być w tym momencie z nimi. To bycie razem, to pragnienie razem. I wracając do naszego wersetu z Dziejów Apostolskich, trwali oni w nauce. Pamiętacie to słowo trwali, kiedy przeanalizowaliśmy sobie troszeczkę głębiej, wzięliśmy tak troszeczkę bardziej z greki, sobie przeczytaliśmy, tak? Może ktoś zna tutaj bardziej język grecki niż ja, niemniej jednak tam według mojego zrozumienia i tych materiałów, które są teraz ogólnie dostępne, można wnioskować, że to słowo trwali po polsku, ono jest tak przetłumaczane dość płytko, tak? W języku greckim ono znaczy coś więcej, ono znaczy trwać usilnie. Chcieć coś bardzo mocno zrobić, tak? Chcieć trwać w czymś mimo przeciwności, mimo tego, że jakieś może rzeczy nie dzieją się tak, jakbyśmy chcieli. I tak właśnie pierwszy Kościół pragnął trwać, jak czytaliśmy wcześniej w nauce apostolskiej, pragnął tak właśnie trwać w łamaniu chleba i we wspólnocie. To trwanie usilne. Jezus Chrystus mówi, gorąco pragnąłem spożyć ten posiłek razem z wami. Gorąco pragnąłem być tutaj teraz razem z wami. I wiecie, kiedy myślę o tym, słowo wieczerza nabiera zupełnie innego znaczenia. Bo ile razy podchodząc do wieczerzy albo dzień przed mamy taką myśl, gorąco pragnę spożyć tę wieczerzę razem z moimi braćmi i siostrami. Gorąco pragnę być razem z nimi. Kiedy będziemy łamali chleb, kiedy będziemy dzielili się tym kielichem. Ile razy nam się zdarzyło, że mieliśmy taką myśl, a ile razy nam się zdarzyło, bo nie mówię, że się takie rzeczy nie zdarzają, tylko ile razy stosunkowo zdarzyło nam się, że po prostu wpadliśmy na nabożeństwo, a dzisiaj jest wieczerza, tak, więc trzeba szybko ją zorganizować, tutaj to jest raz, a dwa potem, jak już po uwielbieniu nagle ktoś wychodzi się pomodlić, a rzeczywiście dzisiaj wieczerza, słuchajcie. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę razem z wami. I dlaczego? Dlaczego to powinno być takie nasze głębokie pragnienie, pragnienie naszego serca, aby spożyć tą wieczerzę z braćmi i siostrami, aby być razem w tym momencie? Dlaczego tak powinno być? Słuchajcie. Wspólna wieczerza, punkt pierwszy, wiąże się z chęcią spędzenia razem czasu. Jeżeli nie mamy zamiaru ze sobą spędzać czasu, jeżeli nie lubimy ze sobą spędzać czasu, tak, jeżeli nie czerpiemy przyjemności z tego i radości z tego, że mój brat i siostra są razem ze mną w tym momencie, kiedy łamiemy ten chleb, kiedy przychodzimy razem do tego wspólnego stołu, słuchajcie, to wieczerze tak do końca to staje się jakimś takim prostym rytuałem, takim pustym, można by powiedzieć, tak? Rytuałem, który tak do końca może nie mieć jakiegoś większego tutaj, że tak powiem, znaczenia w naszym życiu. Dlatego, że całe sedno tej wieczerzy jest to, że jesteśmy razem. I że gorąco pragniemy być razem. I skąd w ogóle się wzięła wieczerza? Bo myślę, że tutaj tak szybko postaram się, że tak powiem, przypomnieć, jak na ile tutaj czas pozwoli. Nie będę przedłużał. Jak dobrze wiemy i czytamy, nawet w tym fragmencie to jest Ewangelii Łukasza, czytamy o tym, że Pan Jezus spożywał razem z apostołami Paschę, tak? Czyli wieczerzę paschalną. Nie będziemy wracali już do Starego Testamentu, otwierali fragmentów tutaj. Mam nadzieję, że ci, którzy wiedzą, to potwierdzą to, co mówię teraz. Ci, którzy nie wiedzą, to się teraz dowiedzą i mu uwierzą, że mówię prawdę. Jeżeli nie wierzycie mi, to sprawdźcie. W każdym razie Pascha została ustanowiona. Kto wie, kiedy została ustanowiona tak naprawdę w Izraelu? W którym momencie?
W Egipcie.
A dokładnie?
Przed wyjściem.
A dokładniej? Tak, przed ostatnią plagą egipską. Tak. Kiedy anioł śmierci przeszedł przed narodem egipskim, tak? Uśmiercając pierworodnych, a ominął domy Izraela, dlatego że między nimi drzwi mieli pomalowane krwią baranka i spożywali wtedy wieczerzę paschalną. Pan Bóg potem nakazał im to, żeby uczynili to raz do roku jako święto, tak? I przestrzegali jako wspominanie tego, że Pan Bóg ich wyprowadził z niewoli egipskiej, tak? Że ocalił ich i mieli po prostu to robić jako święto takie coroczne, które trwało tak de facto 7 dni u nich, tak? Niektórzy nawet 8 dni, szczególnie ci za granicą, bo tam ze względu na nów księżyca nie wiedzieli, jak to przestrzegać. W każdym razie niektórzy 8 dni, nawet takie rzeczy wyczytałem, no w każdym razie 7 dni takiego święta mieli, tak? I kiedy wspominali to, co się wtedy wydarzyło. I właśnie kiedy Pan Jezus się spotykał wtedy z uczniami, to właśnie był czas tej wieczerzy właśnie, tak, paschalnej. Czas tej kolacji, która była, miała miejsce w pierwszy wieczór, kiedy się ta Pascha zaczynała i potem trwała ona przez 7 dni. I wiecie co? Co to w ogóle jest słowo Pascha tak naprawdę, tak? Dlatego, że nasz polski język uważam, że jest bardzo pięknym językiem, tak? Niektórzy twierdzą nawet, że Adam i Ewa mówili po polsku.
Ale nie, polski jest jeden z najtrudniejszych języków.
Słyszałem nawet o tym, że nawet dzieci, które nie umieją mówić zaraz po urodzeniu, też one myślą po polsku tak naprawdę. Jestem głodny. Dopiero później się uczą innego języka. Także myślę, że nasz język jest naprawdę bardzo wyjątkowy. Niemniej jednak pewne rzeczy nie do końca możemy z tego języka tak rozumieć, jakbyśmy chcieli, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że słowo Pascha to jest bardzo konkretne słowo, które ma bardzo konkretne znaczenie. Adam, może na następny slajd? A mianowicie Pascha to tak naprawdę znaczy przejść nad, przejść pominięte albo oszczędzone. To jest znaczenie słowa Pascha. Po angielsku bardzo fajnie sobie to przetłumaczyli. To jest pass over, czyli przejść nad, tak? Ominąć coś, tak? Jest bardzo fajnie analogicznie, bo powiadając słowo Pascha po angielsku, tak naprawdę powiadamy znaczenie tego słowa. Po prostu Pascha dla nas to jest jakieś takie obcojęzyczne słowo, które może czasami niewiele nam mówić. Jednak chodzi o to, że w tej wieczerzy paschalnej chodziło właśnie o to ominięcie tego, tak? O pewne pominięcie, że ten anioł śmierci przyszedł obok Izraelitów, prawda, że ich nie tknął i tak dalej, i tak dalej. Także samo słowo Pascha generalnie, ono ma już pewne głębokie znaczenie. Troszeczkę więcej mówiąc nawet o jakiejś tradycji może, tradycji żydowskiej odnośnie tej wieczerzy paschalnej, ona się zmieniała na przestrzeni lat. I zmieniała się tak, że na początku jak została ona ustanowiona, to co czytamy w Starym Testamencie to jest jedno, no ale potem jednak Izraelici przez różne tam swoje dzieje i tak dalej zaczęli dorabiać sobie pewne rzeczy wokół tego wszystkiego, które niekoniecznie przeczyły temu, co było w Słowie Bożym, ale po prostu robiły pewną, że tak powiem, toczkę i stworzyli, że tak powiem, pewien bardzo konkretny rytuał odnośnie tego, jak taka wieczerza paschalna tak naprawdę powinna wyglądać. Dzięki temu też wiemy mniej więcej o tym, jak taka wieczerza paschalna wyglądała, kiedy Pan Jezus usiadł razem ze swoimi uczniami do tego stołu. Nie będę wnikał w szczegóły, słuchajcie, bo nie ma na to czasu. Ja dzisiaj chciałem tylko zwrócić na jeden ciekawy aspekt, który rzucił mi się pewnego razu właśnie w oczy, kiedy sobie troszeczkę więcej studiowałem na ten temat i starałem się troszeczkę dowiedzieć. A mianowicie na temat tego, co Pan Jezus uczynił z kielichem wina. I to, czym tak naprawdę ten kielich wina wtedy był. Wyobraźcie sobie, że w takiej przeciętnej rodzinie żydowskiej, tak, kiedy obchodzi się tą wieczerzę paschalną, tych kielichów jest pełno na stole. A tak naprawdę przynajmniej każdy ma 4 i jeden jest 5 przygotowany dla, jak to się mówi, niespodziewanego gościa. Może troszeczkę więcej zaraz powiem. Te 4 kielichy to są takie 4 kielichy wina, które oni spożywają na poszczególnym etapie tej wieczerzy całej paschalnej według pewnego rytuału, tak? I każdy z tych kielichów coś oznacza dla nich. I tutaj chciałem, żebyśmy następny slajd sobie pokazali. To jest Księga Wyjścia, 6 rozdział 6 do 8 wersetu, tak? I mamy taki fragment, kiedy Pan Bóg mówi do Izraelitów coś tego. Dlatego powiedz synom Izraela, ja jestem Jahwe, uwolnię was od ciężarów nałożonych przez Egipcjan, wybawię was z niewoli, wykupię was uniesionym ramieniem za sprawą wielkich sądów i przyjmę was sobie za lud, będę wam Bogiem i przekonacie, że ja jestem Jahwe, jestem waszym Bogiem, tak? Izraelici z tego fragmentu jakby wzięli sobie te 4, że tak powiem, te podkreślone wyrazy, co mamy, uwolnię, wybawię, wykupię i przyjmę. I na poszczególnym etapie tej wieczerzy paschalnej sobie spożywają ten swój kielich, który każdy ma mieć swój własny przygotowany. Mamy też 5 kielich najczęściej, który jest ustawiony, jest napełniony podobno słodkim winem. I ten kielich jest dla Eliasza, który ma przyjść i zapowiedzi Mesjasza. I on jest właśnie przygotowany, żeby można było ten taki jakby toast wnieść w momencie, kiedy powiedzieli o wprowadzeniu was do ziemi. I on jest jakby przygotowany. I słuchajcie, Izraelici mieli właśnie poukładane wszystko fajnie. Mieli cały rytuał wokół tego, prawda? Cały rytuał stworzony wokół całej tej wieczerzy, wokół tego picia wina na tej wieczerzy paschalnej. I Pan Jezus, uważam, robi coś niesamowitego w tym momencie. Dlatego, że jakby przełamuje pewien jakiś tutaj rytuał, przełamuje jakąś barierę i nadaje temu wszystkiemu zupełnie inny, nowy ton. Niektórzy bibliści twierdzą, że ten kielich, który Jezus wziął wtedy do ręki, prawda, i podał uczniom, to był właśnie ten piąty kielich przygotowany. I mało tego, nie zrobił tego tak jak wszyscy inni, że każdy miał swój kielich, prawda, ze swoim kielichem przyszli napełniony, prawda, i tak dalej, tylko wziął swój własny i się nim podzielił. To była kolejna rzecz, która była niespotykana, która myślę, że wprowadziła osłupienie uczniów. Co on robi tak naprawdę tutaj? Przecież mamy tutaj pewne zasady, których się trzymamy. I najwspanialszą rzeczą, którą on mówi właśnie o tym kielichu, że jest to symbol nowego przymierza, przypieczętowanego krwią, krwią Chrystusa. Wino jest symbolem krwi za nas przelanej, za każdego z nas tutaj. I pierwszą rzeczą, którą myślę, w jakikolwiek sposób byśmy tutaj nie podchodzili do tematu z Dziejów Apostolskich, 2 rozdziału 42 wersetu, że trwali oni w łamaniu chleba, bo możemy też to rozumieć oczywiście nie tylko przez łamanie chleba o taką wieczerzę w kościele, ale również może przez dzielenie wspólnego stołu, taki wspólny posiłek. Jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli, to podstawą do tego, żeby to funkcjonowało, jest to, że wszyscy mamy świadomość tego, że ta krew Chrystusa została przelana za mnie i za ciebie. Jesteśmy odkupieni dzięki Jego łasce. Jesteśmy wybawieni z grzechu dzięki temu, że On zapłacił za mnie ten dług, zapłacił za mnie tą karę, która tak naprawdę powinna mnie i tobie się należeć. Cokolwiek byśmy robili więcej, jeżeli nie mamy tej świadomości wspólnie razem, kiedy się schodzimy, kiedy robimy cokolwiek razem, to tak naprawdę, słuchajcie, jesteśmy zbieraniną ludzi tak naprawdę. Sednem tego wszystkiego, trwania w nauce apostolskiej, trwania we wspólnocie, jest to, że Chrystus za nas umarł. Za mnie, za ciebie. Przelał swoją krew. I kiedy prosi nas o to, to czyńcie na pamiątkę moją. On mówi, to czyńcie na pamiątkę moją. Ile takich rzeczy Jezus powiedział. Tomek fajnie to powiedział w zeszłym tygodniu. Tak? Jest to w zasadzie jedyna taka rzecz, którą on nas poprosił o to, żebyśmy robili co jakiś czas. Tak? Żebyśmy to robili. I mi się nasuwa takie porównanie, słuchajcie, że mielibyśmy jakąś kochaną osobę w rodzinie. Tak? Nie wiem, jakaś kochana babcia na przykład, która no niestety przydarzy się odchodzi. Tak? Odchodzi z tego świata i na łożu śmierci nas prosi o to, słuchajcie, tak na moją pamiątkę. Jakbyście tak co roku gdzieś tam na przykład mi to drzewko tam na przykład zebrali z niego owoce, prawda, z mojego ogródka.
Albo się spotkali w gronie.
No albo się spotkali przy obiedzie. Tak, żeby to takie moje pragnienie jest dla was, żebyście takie coś robili. Czy nie wysłuchalibyśmy takiej prośby, jeżeli to była naprawdę dla nas kochana osoba? Osoba, którą szanujemy, kochamy, którą doceniamy za wszystko? To o ileż bardziej. O ileż bardziej, jeśli Jezus Chrystus prosi nas, żebyśmy coś robili na Jego pamiątkę, powinniśmy chcieć to robić. I przystępować do tego z głębokim, z gorącym pragnieniem. Tak samo jak On to robił. Tak samo jak On dał nam przykład. Wino jest symbolem krwi przelanej za mnie i za ciebie. Teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Efezjan, pierwszy rozdział. Przejdziemy do kolejnego tutaj, że tak powiem, tego punktu tej takiej wieczerzy. W każdym razie Efezjan pierwszy rozdział, 20 werset. Czytamy takie słowo. Dowiódł on jej w Chrystusie, gdy go przywrócił do życia z martwych i posadził go po swojej prawej stronie na wysokościach nieba, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem i każdym imieniem, które można by wymienić nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Wszystko też poddał pod Jego stopę, a Jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I wiecie co? Głębia tego, co się tak naprawdę wydarzyło w momencie, kiedy Chrystus umiera na krzyżu, kiedy tak jak wziął ten chleb do swojej ręki, złamał go i powiedział, bierzcie, jedzcie, tak, z tego ten chleb, dlatego, że jest to ciało moje za was wydane, to uważam, że dokonało się coś dużo, dużo więcej. Dlatego, że tak jak wtedy Chrystus był w ciele, w takim cielesnym, można powiedzieć, takim fizycznym kształcie, prawda? Miał głowę, ręce, nogi, był normalnym człowiekiem, tak? Zostaje zabity, zostaje złamany za nas wszystkich. I potem on ustanawia jakby swoje nowe ciało tutaj na ziemi. Ustanawia ciało, którym jesteśmy my. I mało tego, tchnął w to ciało swojego ducha. Zesłał swojego ducha, aby był w tym ciele swoim. I oprócz symbolu jakby ciała wydanego za nas w tym chlebie, ja widzę coś więcej w tym chlebie. Wiecie, co widzę w tym chlebie? Widzę nas. To jest jeden z obrazów Kościoła, słuchajcie, który musimy sobie uświadomić tego, że ma pewne znaczenie dla nas. Mówimy o tym, że Kościół jest przyrównany w Biblii do ciała, tak? Że każdy jest jakimś tam członkiem, prawda? Że jeden jest ręką, nogą i tak dalej. To znamy te przykłady, prawda? Na przyrównanie do rodziny, tak? I różnych jeszcze innych sposobów. Ale jedną z takich rzeczy, którą uważam, można by przyrównać Kościół do, jest właśnie chleb. Jest chleb. Tutaj taki rysunek będę miał na którymś slajdzie, bodajże ze dwa slajdy dalej. Co, bo widać? Taki ładny obrazek chleba znalazłem, słuchajcie. Taki wypieczony prosto z piekarni, taki ładny, taki wiecie, ze skrupiącą skórką. Może gdyby gasić światło, to może by więcej było widać. W każdym razie, wiecie, taki apetyczny. Akurat tak się przytrafiło, że też moja żona wczoraj upiekła chleb, słuchajcie, prawda, to wiecie, tak jak się jest taki świeży chleb, taki domowej roboty jeszcze wyciągnie z piekarnika, prawda, to ten zapach taki fajny, no nie, i tak dalej. W każdym razie, zauważcie coś takiego, że tak samo jak ma przyrównanie do ciała, prawda, że można powiedzieć, gdzie się kończy ręka, prawda, w sensie takim, że jeżeli my jesteśmy różnymi członkami, to gdzie się kończy jedno, zaczyna drugi członek, prawda, że to wszystko w pewien sposób względne. Tak samo, kiedy możemy powiedzieć, że ja jestem właśnie kawałkiem takiego chleba, gdzie się zaczyna, a gdzie się tak naprawdę kończy. On tutaj taki rozerwany jest właśnie na tym obrazku, tak, i kiedy tak wiemy ten chleb, prawda, to można by powiedzieć raz, tych okruchów jest tak wiele i one wszystko są razem złączone w jedno, w jedną całość, tak? Tak jak Kościół powinien być. Nie ma różnicy między tak naprawdę jednym a drugim kawałkiem, poza tym, że może być jeden trochę większy, drugi trochę mniejszy, ale tak naprawdę co jest tą granicą między jednym a drugim rozerwanym kawałkiem chleba? On jest chlebem, dlatego że jest wspólnie razem, tak? I myślę, że to też jest jeden z takich obrazów właśnie Kościoła, że my właśnie powinniśmy w ten sposób właśnie być razem. Że powinna być w nas ta jedność. Jedność ciała Chrystusa. I kiedy schodzimy się na wspólną wieczerzę, na wspólny posiłek, na wieczerzę w kościele, po prostu łamanie chleba i dzielenie się winem, tak? Musimy być świadomi tego, jak bardzo ważną rzeczą jest to, że to jest dla Kościoła, to jest dla nas, dla braci i sióstr, którzy siebie kochają nawzajem raz, którzy siebie szanują nawzajem, słuchają, mają cierpliwość do siebie i trwają w jedności i chcą być tym jednym ciałem. Chcą być wspólnie razem. Pragną być wspólnie razem. I takie trzy pytania. Czy pragniesz jak Chrystus spędzać czas z braćmi i siostrami? Niech każdy z nas sobie odpowie w sercu oczywiście. Ja nie oczekuję tutaj, żeby ktoś ręce tutaj podnosił i tak dalej. Także to jest pytanie do każdego z nas, żebyśmy sobie zastanowili się, tak, nad tym, czy pragniesz spędzać czas tak jak Chrystus z braćmi i siostrami w Chrystusie? Z braćmi i siostrami z Kościoła? Taka myśl mnie też dzisiaj z rana w ogóle naszła jeszcze odnośnie samego słowa Kościół też, tak? Jak byłem mały i wychowywałem się w kościele, tak? W sensie wychowywałem, mówię, no dorastałem przy rodzicach, którzy się nawrócili, jak miałem rok i oni bardzo służyli w kościele i tak dalej, także życie kościelne było częścią mojego życia, że tak powiem, u mnie w domu. To dużo częściej zamiast słowa Kościół słyszało się takie słowo zbór. Zbiór ludzi. Zebranie ludzi. Eklezja tak zwana. I myślę, że to słowo Kościół tak naprawdę, które tak naprawdę pochodzi troszeczkę bardziej od słowa castello, czyli od zamku, tak? Z łaciny to ma troszeczkę, no wiecie, inną trochę etymologię i może jest trochę ograbione z pełnej głębi też tego wszystkiego. W każdym razie częściej mówiono o tym aspekcie zboru jako zebrania ludzi, tak? Kościoła jako grupy ludzi, która jest wspólnie razem, która trwa wspólnie razem w tej prawdzie, jaką jest to, że Chrystus za nas umarł, że przelał swoją krew za nas, abyśmy mogli być wybawieni. I to prowadzi do drugiego pytania, czy świadomi jesteśmy daru, jakim jest zbawienie dzięki przelanej krwi Jezusa? Czy wspominamy to tak naprawdę za każdym razem, kiedy się spotykamy? Kiedy przychodzi nam spożywać wieczerzę pańską, kiedy przychodzi nam spożywać ten chleb i wino, które łamiemy. Dlatego, że ja nie mówię o tym tutaj, słuchajcie, żeby być świadomym tego daru, tego zbawienia, które zostało nam okazane przez łaskę, to jest to, że mamy cały czas siedzieć i wspominać tym, jakie złe było nasze życie przed nawróceniem. Też nie o to chodzi, tak? Niemniej jednak myślę, że jest to bardzo istotną też informacją dla nas, żeby pamiętać, że to On nas pierwszy umiłował i my również Jego kochamy i kochamy Go z bardzo konkretnego powodu. I chcemy Go kochać. My po prostu chcemy Go kochać. I trzecie, czy zależy nam na byciu jednym ciałem? Chciałem tu napisać chlebem, ale to może dziwnie zabrzmi, no nie? Także nie napisałem, myślę, że ciałem będzie bardziej zrozumiałe, tak? Myślę, że ten wywód króciutki o chlebie dzisiaj, myślę, że tak zobrazował też ten, co to znaczy być jednym ciałem, prawda? Co to znaczy być jedną spójnią, co to znaczy stać w jedności. I powiem wam tak, że no w dzisiejszych czasach i biorąc pod uwagę, jaka jest nasza ludzka mentalność, tak? My raczej lubimy, wiecie, jak się pojawia jakiś kłopot, jak się pojawia jakiś problem, to my bardziej lubimy się gdzieś wycofać, tak? Nie wchodzić.
Zamieść pod dywan.
Tak. Lubimy zamieść pod dywan, bo tak będzie łatwiej. I wiecie, to z upływem lat, mimo że nie uważam się za bardzo starego człowieka, uważam się za takiego już, wiecie, który już myśli o tym, że niedługo będzie starszy. Mimo tego, że tak, no tych lat mam 30, będę miał 37, tak? Także można, dla niektórych może to nie jest dużo, dla mnie jest to bardzo dużo. W każdym razie zobaczyłem nawet zmianę przez te ostatnie 20 lat w swoim życiu i w życiu mojego otoczenia, jakie podejście mamy do problemów w naszym życiu. Ogólnie do problemów, kiedy się pojawia kłopot, kiedy się coś psuje. To też u mnie się pojawia, tak? Jak się psuje, to jest zazwyczaj druga myśl o tym, jak to naprawić, tak? Jak się jakieś urządzenie nam pasuje. Naszą pierwszą myślą najczęściej jest co? Ile będzie nowe kosztowało? Pralka się zepsuła? Kurczę, no nowa to będzie z 1500 kosztować, no nie? To jest nasza pierwsza myśl. Przestajemy walczyć o coś. Przestajemy się starać. Przestaje nam zależeć na pewnych rzeczach. A słuchajcie, a Jezus Chrystus gorąco pragnął spożyć tę wieczerzę razem ze swoimi uczniami. Czy my gorąco pragniemy jedności, spójności w naszym kościele? I nie mówię tu kościele globalnym, to jest też bardzo ważne, ale w kościele tutaj, w naszym Starogardzie Gdańskim. Czy naszym, twoim pragnieniem jest to, żeśmy wspólnie razem stali jak Kościół Chrystusowy tutaj w Starogardzie, mogli być tym światłem dla tego miasta, mogli być tą solą tej ziemi tutaj w tym mieście, pośród naszych znajomych, pośród naszych sąsiadów, żeby widzieli, i tak jak mówiłem wcześniej na poprzednich, tak, że po tym poznają, żeście uczniami moimi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. W tej miłości będziemy się schodzić, w tej miłości będziemy przystępowali do wspólnego stołu. Będziemy łamali chleb, dzielili się winem, będziemy spędzali ze sobą czas. Fajnie, Tomek powiedział w zeszłym tygodniu o tym. Czy to nie byłoby wspaniałe, tak zrobić sobie taki czas, w którym możemy się spotkać, zejść po prostu, słuchajcie, na luzie, zorganizować sobie jedzenie wspólnie razem, tak?
To dla
sobie tak zwaną, kiedy to się Agapa nazywało, tak? To jest też kolejne słowo, które gdzieś tam w terminologii chrześcijańskiej też troszeczkę już przestaje być używane, tak? Teraz bardziej imprezę się robi, tak? Albo jakąś tam wspólną wyżerkę sobie zorganizujemy, tak? Kiedyś to tak ładnie po chrześcijańsku agapę, że zorganizujemy. To było taki wspólny czas, że Kościół się schodził, było jedzenie, było fajnie, były jakieś nawet czasami zabawy i coś tam mogli spędzić razem czas. Ale i właśnie takie, żeby każdy z nas miał takie pragnienie do tego, żeby tak razem stanąć, razem tak spędzić czas, a przy tym wszystkim jeszcze łamać chleb i podzielić się winem. Dlatego, że Pan Jezus Chrystus poprosił nas o to, abyśmy to robili, kiedy się schodzimy razem. Amen. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy za to, że tak wiele za nas zrobiłeś, Panie. My Tobie dziękujemy za to, że jesteś tak cudownym, wspaniałym Bogiem, który zszedł tutaj na tą ziemię, Panie. Raz, aby dać nam przykład, jak żyć. Dwa, aby przede wszystkim złożyć swoje życie w ofierze za nas. Za każdego z nas. I bardzo Ci dziękujemy, Panie, za ten wspaniały dar Twojej miłości. Bardzo Ci dziękujemy za tą łaskę, którą nam okazałeś, Panie. Pragniemy wyznać, że Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś Stwórcą, Sprawcą i Dokończycielem naszej wiary, początkiem i końcem wszystkiego, Panie. I wyznajemy Ciebie jako naszego Pana i Zbawiciela, tutaj na tym miejscu. Ty jesteś naszym Bogiem, Panie. I pragniemy budować się w Twój silny Kościół, Boże mój. Pragniemy być Kościołem, który świeci, Boże mój, Twoją miłością, Boże. Dlatego modlę się o każde serce, które tutaj jest, Panie Jezu. Może przyszliśmy z jakimiś problemami dzisiaj na to miejsce, może coś nas przytłacza, może coś nas teraz gniecie, może coś jest nie tak w Twoim życiu. Ja wierzę w to, że Chrystus jest w stanie to zabrać wszystko. Jego Duch Święty jest obecny pośród nas, słuchajcie. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy właśnie za Twoją obecność pośród nas. Za to, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Za to, że Ty jesteś Bogiem wszechmocnym i wszechmogącym, tak jak śpiewaliśmy. Pragniemy Tobie oddać, Panie. Oddać Tobie nasze serca, nasze myśli, Boże. I modlimy się o to, abyś pobudzał każdego z nas. Abyś zachęcał każdego z nas, aby Twój Duch Święty w swojej potędze i chwale, Boże mój, żeby On każdego z nas pchał do okazywania sobie miłości nawzajem. Pchał do tego, abyśmy okazywali sobie nawzajem szacunek. Przypominał nam każdego dnia o tym, jak wiele Tobie zawdzięczamy, Panie. Jak również to, że mamy siebie nawzajem, jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci, Panie. Jako bracia i siostry, Boże. Chwała Tobie niech będzie, kochany Ojcze. Bądź uwielbiony i wywyższony nasz Stwórca, nasz Zbawiciel. Amen.
Amen.